Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Zastanawiamy się w tym roku nad duchowością, która płynie z Eucharystii. Eucharystia jest nie tylko uobecnieniem tego, co się wydarzyło podczas wieczornika, kiedy Pan Jezus zaprosił apostołów, kiedy sprawował ostatnią, starą wieczerzę, pierwszą Eucharystię, pierwszą mszę świętą, ale także z Eucharystią Jezus złączył całe to misterium, które od tego momentu, od momentu wieczornika dalej się realizowało, czyli ogród oliwny, przesłuchanie, wydanie wyroku, śmierć, aż do zmartwychwstania. Każda Eucharystia mieści w sobie całą tę tajemnicę zbawienia, do zmartwychwstania włącznie. I dzisiaj sięgam do Ewangelii według świętego Jana, do początku rozdziału 18. Przeczytam go w takich dwóch częściach. To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę od strażników i arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, widząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw niego i rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich: Jezus, ja jestem. Również Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc do nich powiedział: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie zapytał ich: kogo szukacie? Oni odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: powiadam wam, jeżeli ja jestem, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się to bowiem, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Tu przerywam czytanie tego fragmentu. Co jest takie ciekawe, Pan Jezus zaprasza apostołów, każdego z nas, do ogrodu. W ogrodzie oczekuje na swoją śmierć, na pojmanie, na proces. Ewangelie Marka, Mateusza i Łukasza mówią szerzej, dokładniej, opisują, co Pan Jezus tam robił, że odbywała się tam modlitwa Jezusowa. Jezus modlił się do Ojca. Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Znamy ją z tych wypowiedzi z Ewangelii synoptycznych. Zatem Ewangelia według świętego Jana już nie orientuje się, nie koncentruje się na tym wydarzeniu, ale żeby o tym pamiętać, że oni tam przyszli po to, aby spędzić czas na modlitwie. Pan Jezus zresztą zachęca apostołów, żeby się modlili razem z Nim. Duch prawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Jeśli nie będziecie modlić, to upadniecie. Ja się modlę i pokazał im, że właśnie moc płynie od Boga. I teraz cała ta rzeczywistość Jezusowego wydania, Jezusowej obecności w Ogrodzie Oliwnym łączy się głęboko z Eucharystią. Pan Jezus nie tylko ofiarował samego siebie: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, w Eucharystii samego siebie dał nam, ale zaprosił nas także do Ogrodu Oliwnego. Eucharystia będzie zawsze uobecnieniem tego ogrodu, jakby takim początkiem Jezusowej śmierci i zmartwychwstania w Ogrodzie Oliwnym. I chociaż Eucharystia, pierwsza Eucharystia uprzedzała to wydarzenie, to sam fakt tej realizacji rozpoczyna się właśnie w tym momencie, kiedy Pan Jezus jest w Ogrodzie Oliwnym. Tam przeżywa dramat oddania, dramat też zagubienia, czy też opuszczenia przez innych. Co jest ważne w tym spotkaniu w Ogrodzie Oliwnym? Kiedy Pan Jezus pyta ich: kogo szukać? Jezusa z Nazaretu, ja jestem. Oni upadają na ziemię. Pan Jezus odpowiedział starotestamentalnym tym terminem: ja jestem. Jestem, który jestem, mówi Jahwe w księdze wejścia do Mojżesza. Oni upadli, kiedy słyszeli te dwa słowa. To jest bardzo ważne, że jakoś z jednej strony jakby poprawnie odczytali prawdę o Jego obecności. Można wiedzieć dużo o Panu Jezusie, można nawet upadać przed Jezusem na modlitwę i tak dalej. Ale potem z tego faktu, że oni upadli, wcale nie wynika, że się nawrócili. Bo gdyby tamto zdarzenie poprowadziło ich do nawrócenia, wtedy ten upadek zmieniłby ich postawę. Pozwólcie, że w tym momencie odwołam się do pewnego doświadczenia w Dziejach Apostolskich. W 9 rozdziale, kiedy opisywany jest Opis nawrócenia świętego Pawła, który był Szawłem, prześladowcą kościoła, mordował był przy śmierci Szczepana, wtrącał do więzienia, mordował uczniów Chrystusa. I gdy pod Damaszkiem spotyka go Pan Jezus, mówi do niego: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Mówi Szaweł: kto jesteś, Panie Kyrios? Kto jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i idź. I utracił wzrok. Idź do Damaszku, tam ci powiedzą, co masz czynić. W tym momencie rozpoczyna się u Szawła dzieło nawrócenia. Mógł powiedzieć, że nic się nie stało. No, straciłem wzrok, może słońce nie zadbałem w drodze o bezpieczeństwo, o swoje zdrowie i tak dalej. Czasem właśnie jakby nie zawsze słowo, które wychodzi od Boga w naszą stronę, sprawia, że zmieniamy się. A nawrócenie polega na tym, że w Eucharystii także słysząc słowo Jezusa, oni usłyszeli, ja jestem, nawet upadli. Taka była jakaś silna reakcja na te słowa, ale jednak tych słów nie przyjęli do swojego życia. Zaraz go pojmą. Jakiś ogromny paradoks. I wcale nie jest tak, że każdy, kto klęka gdzieś tam, bije twarzą do ziemi, to zaraz jest głęboko wierzący. Może tak zupełnie nie być. Może to robić, nie wiem, no jakoś tak okazyjnie, może przedwyborczo, czy wszystko jedno, politycznie powiedzmy, żeby był poprawnie odebrany, no to gdzieś tam powiedzmy, będę w kościele, będę na uroczystościach i tak dalej, to jeszcze wcale z tego powodu nie wynika fakt, że on jest człowiekiem wierzącym. A w tym roku przeżywamy rok duszpasterski, który mówi do nas, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Taki mamy temat w tym roku. Nawracać się, to znaczy spotykać z Jezusem, z tym Jego Słowem, który mówi mi o tym, że On jest. No na przykład, żebym uświadomił sobie, że On jest w tej Eucharystii. I ja jestem i oni upadli. Mówi do mnie dziś Pan Jezus, ja jestem w Eucharystii. Czy wiesz o tym? Sam upadek zewnętrzny wcale nie musi potwierdzać mojej duchowej postawy. Mogę upaść za chwilę Jezusa, nie wiem, zamknąć tak jak właśnie ci, którzy wyszli, aby to zrobić. Tak jak Judasz, który go sprzedał. Żebym tę prawdę przeżył w swoim sercu, upadam przed Tobą. Mam świadomość, jaki jestem, z moimi grzechami, że mnie tolerujesz, że mnie akceptujesz, że mnie miłujesz, że przychodzisz do mnie. Tu właśnie powinna się jakoś realizować nasza duchowość, która płynie z Eucharystii, która ma płynąć z Eucharystii. Usłyszeli, ci, którzy wyszli pojmać Jezusa, i gdy usłyszeli Słowo Boże, upadli, ale się nie zmienili. To Słowo nie zmieniło ich życia. Stało się to, aby się wypełniło Słowo, które wypowiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Tyle ten fragment. Sięgam teraz do drugiej części tego fragmentu, 18 rozdziału. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra, schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam pić z kielicha, który dał mi ojciec? Tu przerywam ten fragment. Piotr próbuje jakoś ratować Pana Jezusa. Jest miecz, jest okazja jakoś tam, no, pomóc. Jakby tu pomóc mistrzowi, którego no, kocham jakoś bezgranicznie. Widziałem jego cuda. To burzę uciszył, to wypędził złego ducha, to wskrzesił Łazarza i tak dalej. Tysiące znaków cudów widział, słyszał jego słowa. Był wszędzie z mistrzem. Nagle próbuje ratować Jezusa. A Pan Jezus mówi, schowaj miecz, czyż nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Chodzi o Jezusową śmierć. Ja przyszedłem na to, abym oddał swoje życie, abym przez tą moją śmierć rodzi się zbawienie każdego człowieka. Paradoksalnie z tego ataku, z tej furii, z tej nieludzkiej postawy wobec Boga człowieka rodzi się moje zbawienie. I Jezus wie o tym. Ojciec wie o tym. Na to posłał swojego Syna. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus, że przyszedł, stał się człowiekiem, nauczał. Cierpiał jak wszyscy, każdy z nas niedolę ludzką i w końcu oddaję życie, abym ja miał życie. Czyż nie mam pić z kielicha? Ta świadomość tej nieuchronności. Nie powinniśmy lękać się w tym sensie śmierci, cieszyć się. Trudno jest przyjąć i wobec tego w tej śmierci Jezusowej jakoś odnajdujemy także samego siebie, samych siebie. Ktoś niedawno zapytał mnie o tajemnicę, no, chociażby wojny światowej. Dlaczego Bóg dopuścił takie cierpienie w obozach? No tak, ale kochając, dał nam swojego syna. Najpierw on umarł, przecierpiał i teraz z tego cierpienia, wywołanego przez człowieka, przez każdego z nas, z tego cierpienia rodzi się moje zbawienie. Święty Maksymilian Maria Kolbe, umierając w obozie Auschwitz, Oświęcimiu, zabijanym zastrzykiem z fenolu, powiedział to hitlerowcy, który to robił: nigdy nie przestanę Cię kochać. Nigdy nie przestanę Cię kochać. Jestem chrześcijaninem. Poznałem miłość Bożą i w tej miłości także Ciebie akceptuję, chociaż robisz mi zło. Nigdy nie przestanę Cię kochać. To jest możliwe tylko, gdy człowiek poznał tę Jezusową miłość w powołaniu, w Eucharystii, w codziennej modlitwie. To stąd płynie duchowość eucharystyczna. I sięgam jeszcze dalej do tego samego fragmentu. Wówczas kohorta oraz trybun razem z strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa i związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. Tyle ten fragment Janowej Ewangelii. Kajfasz wypowiedział, jak mówi ewangelista Mateusz, tego roku proroctwo o Jezusie. I chociaż oni myśleli zupełnie inaczej, zabijemy go, będziemy mieli spokój, nikt się nie narazi na jakieś tam sekciarstwo, a tymczasem wypowiada ten człowiek proroctwo o Jezusie. Warto, żeby jeden człowiek zginął za naród.